Przy telefonie Ryszard Czarnecki, europoseł, polityk Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry panu.
Witam panie doktorze, witam państwa serdecznie. Ukłony ze stolicy Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.
W której atmosfera polityczna jest jaka?
Zima, ale w Polsce bardzo gorąco. Grudzień w Waszyngtonie tradycyjnie naprawdę bardzo chłodny, ale na pewno nie gdy chodzi o politykę. Wczoraj w kongresie pierwsze przesłuchanie, hearing w związku z impeachmentem. Na razie posłowie, kongresmeni przesłuchiwali ekspertów konstytucyjnych. Taki paradoks. Ja miałem bardzo ważne spotkanie w hotelu należącym do prezydenta Donalda Trumpa i w tym hotelu imponującym, położonym tuż naprzeciwko Departamentu Sprawiedliwości, a po skosie z hipu FBI po skosie do budynku Edgar Hoover Building, to przesłuchanie było transmitowane przez telewizję CNN, kilka telewizji. Oglądałem je właśnie w hotelu do Donalda Trumpa, taki chichot historii w pewnym sensie. Chociaż z drugiej strony pytanie, to grillowanie prezydenta Trumpa przez media establishmentowe, przez media lewicowo-liberalne, media opozycyjne, czy to zaszkodzi? Poprzednio prezydent Trump wygrał wybory, ponieważ Amerykanie uznali, że media mediami, ale skoro jest tak atakowany, to jednak jest człowiekiem godnym poparcia właśnie mimo ataków, a może dlatego, że zaatakowany. Pytanie jest teraz, ten fenomen się powtórzy.
Wśród polityków, którzy byli zgromadzeni na szczycie NATO, nie odbierając osobowości innych, to Donald Trump wyróżnia się. Jest jakiś, jest wyrazisty. Jakie informacje z Londynu dopłynęły do Waszyngtonu? Jaka jest reakcja polityków? Jaka jest reakcja mediów amerykańskich na szczyt NATO w Londynie?
No, nie jest to wydarzenie, którym żyła Ameryka, prawdę mówiąc. Oczywiście w kręgach fachowców o tym się mówi, zwłaszcza, że to wydarzenie przypadło na tuż po skandalizującej wypowiedzi prezydenta Francji Macrona, który w wywiadzie brytyjskich mediów powiedział o śmierci mózgu w kontekście NATO. NATO pokazało, że żyje, że jest decyzyjne, a jeżeli o jakimś śmierci mózgu można mówić, to raczej śmierci mózgu niektórych polityków. Natomiast myślę, że znacznie bardziej jest zauważana decyzja Niemiec jednak mimo wszystko, mimo wspólnego gospodarczego podniesienia, i to bardzo wyraźnie, podniesienia składki wydatków przeznaczonych na obronność przez Niemcy, bo traktuje się to jako właśnie element presji, nie kogokolwiek innego, tylko właśnie prezydenta Trumpa, który o tym mówił jeszcze jako kandydat na prezydenta, ten prezydent elekt wreszcie mówi od dwóch i pół roku ponad jako urzędujący prezydent. Mówi urzędujący prezydent, a rzeczywiście ta kampania kulminującą fazę już za dwa miesiące, trochę dłużej, za dwa miesiące, pierwsze prawybory New Hampshire, a potem kolejne, a więc ta kampania nabiera rumieńców w Stanach Zjednoczonych. No i na razie jest trochę tak jak w Polsce, jest urzędujący prezydent, a tak naprawdę wiadomo, kto będzie jego rywalem, bo demokraci tutaj takiego faraśnego faworyta nie mają, a tam kandydatów, którzy występują w prawach demokratów, no to takie prezenty na Trumpa są tak radykalni lewicowo, że są wyłożonymi kandydatami.
Ale jest pan w Waszyngtonie, dlatego że tam było albo jest do tej pory spotkanie liderów centroprawicowych partii z całego świata. Co liderzy centroprawicy mówią na temat sytuacji na świecie? Czy przygotowują się do stworzenia rządu światowego?
W zasadzie będą mówić, to się dopiero rozpoczyna. Rozpoczęło się dopiero wieczorem. Konferencja IDU, a więc organizacji, która właśnie skupia partie centroprawicowe z całego świata i z USA, oczywiście Republikanów, z Kanady, Australii, Nowej Zelandii, a z Afryki, ale także Europy. Europy, i tutaj jest zresztą reprezentowana CDU. Jedno z seminariów jest pod patronatem na przykład fundacji Konrada Adenauera. A no cóż, jutro będzie chociażby zabierał głos jeden z głównych spiczy, jeden z głównych mówień będzie miał Mitt Romney, ten, który był kandydatem na prezydenta Republikanów w przegranych wyborach z Barackiem Obamą. A tematy, no, bezpieczeństwo, geopolityka, równowaga sił, ale również jest o wolnym handlu i populizmie. Jestem bardzo ciekaw, jaka będzie definicja populizmu na tej konferencji.
Ponieważ jest pan politykiem globalnym i nie zapomina nawet w Waszyngtonie o tym, co dzieje się w Polsce, jak pan skomentuje wczorajsze oświadczenie Mariana Banasia, w którym stwierdził, że nie poda się do dymisji?
Szkoda. Szkoda. Polityka to gra zespołowa. Czasem trzeba poświęcić własne ego, własne ambicje i nawet poczucie krzywdy, i nawet no jakieś też takie poczucie, że jest się w porządku, więc po co ta dymisja. Marian Banaś został prezesem NIK-u nie dlatego, że był konkurs ofert, tylko dlatego, że został wsparty przez formację polityczną, która miała większość w Sejmie i daje większość w Sejmie. Ja sam wiem o tym, że czasem trzeba poświęcić własne ambicje uzasadnione i zagryźć zęby, zrezygnować na dobra sprawy, bo podkreślam, w polityce nie jest się singlem, to jest zawsze zespół. Także ta decyzja mnie zmartwiła, bo uwaga, tutaj nie ma co ukrywać, opozycja w dalszym ciągu będzie grillować nas przez to i będzie to dla niej amunicja wyborcza.
Powiedział Ryszard Czarnecki, europoseł, polityk Prawa i Sprawiedliwości, który przebywa na Kongresie Centroprawicy w Waszyngtonie. Na zegarze dziękuję bardzo za rozmowę. Na zegarze godzina 7:27, a teraz z ciekawością tej również ja posłucham piosenkę Duffy. Piosenka ma tytuł Merci. Do studia w budynku Pasty o godzinie 7:32 przybył dr Paweł Sałek, doradca prezydenta do spraw środowiska i klimatu. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam uprzejmie.
Przybył z opłatkiem od prezydenta Andrzeja Dudy, a właściwie od kapelana pana prezydenta, księdza Zbigniewa Krasa. Bardzo serdecznie dziękujemy za opłatek. Zbliżają się święta. Dziś jest 5 grudnia, ale nie o świętach i nie o świętym Mikołaju będziemy rozmawiać, a o tym, co dzieje się w Madrycie i o tym, jaką rezolucję przyjął Parlament Europejski, bo pewno państwo sobie zdają sprawę, że żyjemy w czasach alarmu klimatycznego. Co to oznacza?
Pan redaktor poruszył tutaj sprawę rezolucji Parlamentu Europejskiego w ostatnim czasie, w ostatnich kilkunastu dniach taka rezolucja się pojawiła, przyjęta przez Parlament Europejski. Ona tak szumnie nazywa się związana z alarmem klimatycznym, natomiast można powiedzieć, że to jest taka pewna retoryka, którą zastosowano i tak ułożono ten dokument. Natomiast ten dokument jako rezolucja Parlamentu, jako wezwanie, no, ma pewien walor prawny związany z tym, że jest to podkreślenie ważności tematu. Jednocześnie na pewno przyszła, w zasadzie no nie przyszła, już obecna Komisja Europejska pod przewodnictwem pani Ursuli von der Leyen będzie na pewno korzystać z tej rezolucji, będzie się podpierać nią, jeśli chodzi o te założenia programowe w zakresie ochrony środowiska, które nowa komisja i jej przewodnicząca będzie chciała realizować, także poprzez pana wiceprzewodniczącego Fransa Timmermansa, który w Europie ma odpowiadać za Zielony Ład. No, natomiast Parlament, przepraszam, ostatnie zdanie, Parlament chciał jeszcze z racji COP25, który odbywa się w tym momencie w Madrycie, zasygnalizować i włączyć się i wezwać do tego, ażeby na 2050 rok doszło do neutralności klimatycznej, chociaż to nie jest właściwa nazwa, ponieważ w ujęciu unijnym neutralność klimatyczna to jest rozumiana i realizowana jako dekarbonizacja. A co do COP25, no to odbywa się on w Madrycie. Jest to tradycyjne spotkanie konferencji stron Konwencji Klimatycznej Organizacji Narodów Zjednoczonych. W tamtym roku odbyło się ono w Polsce, w Katowicach. To był COP24. A w tym roku w Madrycie, chociaż pierwotnie i wszystkie przygotowania przez blisko 10 miesięcy były realizowane w kierunku spotkania w Chile, natomiast ze względu na sytuację wewnętrzną dosłownie miesiąc temu zapadła decyzja w sekretariacie konwencja, żeby przenieść to do Madrytu. Państwem goszczącym jest Hiszpania, ale jednak prezydencja została przy Chile i pani minister chilijska szefuje konwencji. Od pana ministra Kurtyki, ministra klimatu polskiego, przejęła przewodniczenie konwencji klimatycznej i będzie teraz prowadzić przez rok czasu cały proces negocjacyjny.
25 tysięcy osób zebrało się. To jest taka liczba, gdzieś obiła mi się o uszy, nie wiem, czy jest precyzyjna, ale w każdym razie bardzo wiele tysięcy osób gromadzi się na takich konwencjach, na takich spotkaniach klimatycznych. To jest tak, że tam nie poddaje się w wątpliwość właściwie całej tej ideologii zmiany klimatu, tylko mówi się, jak zrewolucjonizować życie codzienne człowieka. Jakie są symptomy tej rewolucji, jakich spodziewamy się efektów komisji tej Kongresu Klimatycznego?
Pierwsza rzecz, która w zasadzie jest głównym motywem przewodnim dzisiaj tej debaty, która odbywa się w Madrycie, to jest próba uruchomienia ponownie, bo już ten mechanizm kiedyś funkcjonował w ramach protokołu z Kioto i konwencji klimatycznej, to handlu uprawnieniami do emisji w układzie globalnym. Znaczy w jakiejś formie przełożenia tego na poszczególne regiony świata. Natomiast generalnie to, czego do końca nie udało się przygotować w Katowicach w tamtym roku, to jest w ramach artykułu 6 porozumienia paryskiego, chodzi o mechanizmy, które w wielkim skrócie powiem, mają przyciągnąć do ochrony klimatu i włączyć do ochrony klimatu i przeciwdziałaniu zmianom klimatycznych pieniądze, tak? Czyli chodzi tutaj po prostu, mówiąc wprost, o biznes, aby żeby uruchomić pewne procesy biznesowe i ekonomiczne, które pozwolą na wtłoczenie w ten trudny problem pieniędzy rządowych, publicznych, prywatnych, ubezpieczeniowych,
zwiększenia bankowych. Podatków, bo przecież, żeby chronić klimat, powinniśmy więcej rządom płacić, a też, ponieważ jest to sprawa globalna, to powinien ktoś globalnie rozwiązywać problem klimatu. Takie są tendencje?
Tendencje są takie, że porozumienie paryskie, które zostało przyjęte, ratyfikowane i podpisane także przez Polskę, które weszło w życie, daje swobodę wyboru poszczególnym państwom, stronom konwencji, indywidualnej ścieżki rozwoju zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.
Pod jednym warunkiem, że nie ma alarmu klimatycznego, bo jak jest alarm klimatyczny, to w czasie alarmu wszyscy muszą się zachowywać zupełnie inaczej. Odkładamy wszystkie porozumienia na bok i zachowujemy się tak jak w czasie stanu wyjątkowego.
No to bardzo mocno powiedziane, panie redaktorze, chociaż tak w tym przypadku nie jest. Takie głosy się pojawiają. One, ja zakładam, że mają wzbudzić pewną dyskusję i zmotywować kierować do większych, mocniejszych działań, natomiast to jest wszystko związane oczywiście z pieniędzmi. No i to jest także za ochronę klimatu, czy za ochronę środowiska trzeba pamiętać o tym, że ktoś musi tak czy inaczej płacić i zapłacić.
Wiadomo, kto płaci, bo płacimy my wszyscy, bo przecież rządy nie zarabiają, rządy nie produkują mebli, nie produkują samochodów, chociaż są spółki państwowe, które produkują, ale to już inna sprawa. Kto będzie beneficjentem tego? Do czyjej kieszeni popłyną te pieniądze?
To zależy, które pieniądze, bo jeśli mówimy o rynku globalnym, to jest to trochę inaczej. Natomiast jeśli chodzi o Unię Europejską, bo w Unii Europejskiej funkcjonuje europejski system handlu uprawnieniami do emisji, który to system wymusza transformację energetyczną, transformację surowcową i ten system związany z obowiązkiem zakupu przez emitentów CO2 uprawnień do emisji, żeby móc w ogóle produkować, no daje zarobić pośrednikom, indywidualnym firmom, także tym, którzy produkują urządzenia związane z odnawialnymi źródłami energii. No dzisiaj polityka klimatyczna to jest wielki, wielki biznes, który opiera się w głównej mierze na rozwoju nowych technologii związanych z odnawialnymi źródłami energii. Nikt tego nie kwestionuje, one powinny się rozwijać. Natomiast cały czas jest tendencja wypierania paliw kopalnych i nie tylko węgla kamiennego i brunatnego, ale także już dzisiaj bardzo mocno mówi o tym, ażeby także mniej emisyjny gaz ziemny czy ropa naftowa także była usunięta z wytwarzania dóbr i z miksu energetycznego.
I to ma zmienić nasze codzienne życie.
To będzie zmieniać nasze codzienne życie, ponieważ te tendencje, które są w Unii Europejskiej, są, mówiąc wprost, bardzo radykalne. I dzisiaj ta propozycja, która jest przedstawiona przez panią Urszulę von der Leyen, mówiąca o Zielonym Ładzie, że ona na marzec przyszłego roku 2020 przygotuje całe nowe prawo klimatyczne, no jest dosyć bym powiedział niepokojące, z tego względu, że cele europejskie na rok 2030 zostały ustalone, są przyjęte dyrektywy, rozporządzenia i ten cel wynosi dla całej Unii 43%, natomiast pani Ursula von der Leyen przyjęła pewne zobowiązania przed głosowaniem nad składem Komisji Europejskiej i będzie dążyć ku temu, ażeby cel europejski został zwiększony na 55%, a to operacyjnie będzie realizował pan wiceprzewodniczący Franz Timmermans.
Co dobrze nie wróży całemu projektowi, bo wiemy, w jaki sposób posługuje się słowem. Franz Timmermans, doświadczyła tego Polska wielokrotnie, ale czy nie jest tak, że dzisiaj we Francji, w Paryżu i w całej Francji jest strajk generalny? Właściwie nie latają samoloty, nie jeżdżą pociągi, nie jeździ metro, strajkują nauczyciele, inne grupy zawodowe. Politycy sobie nie radzą z tym, co się dzieje, nie radzą sobie z nastrojami społecznymi, to mówią o tym, ale słuchajcie, jest większe zagrożenie. Czy nie na tym polega rozgrywka, czy nie na tym polega manipulacja, której teraz doświadczamy?
W pewien sposób tak. To ja może podam polski przykład, tylko w drugą stronę. No, ze względu na politykę klimatyczną Unii Europejskiej jednak doszło do wygaszenia Wielkiego Pieca w Krakowie w Hucie Sędzimira, co ma swoje konsekwencje gospodarcze, biznesowe i produktowe na terenie Polski, a także no, pracownicze. I to jest też coś, co jest związane z polityką klimatyczną, bo polityka klimatyczna to nie są tylko blaski i jasność, ale są też cienie i ciemności. A tak samo pojawiają się informacje związane z tym, że nie wiem, czy to jest fake news, czy rzeczywiście coś jest na rzeczy. Trudno mi w tym momencie powiedzieć. Natomiast wczoraj się pojawiła informacja, że elektrownia nowa, która miała być budowana, węglowa, Ostrołęka C, bardzo ważna z punktu widzenia w ogóle bezpieczeństwa energetycznego, a także systemu dostarczania energii elektrycznej w kraju, w układzie całego systemu elektroenergetycznego, ma zostać zaprzestana budowa tej instalacji. Więc jak gdyby od tej strony trzeba pamiętać, że to no, ma swoje konsekwencje także, które będą przekładać się na gospodarki poszczególnych krajów. To samo dotyczy konkurencyjności. Dlatego, że dzisiaj wszędzie mamy ślad CO2 czy gazów cieplarnianych w każdym produkcie. To, że siedzimy tutaj w radiu, rozmawiamy, to znaczy ktoś dostarcza nam energii, te wszystkie urządzenia, obok nas, panie redaktorze, mogą funkcjonować, tak? I to jest też szalenie istotna sprawa, ażeby zapewnić bezpieczeństwo dostaw.
Mam przed sobą Gazetę Polską codziennie i tu jest taka informacja. Realizacja inwestycji elektrowni Ostrołęka C przebiega zgodnie z harmonogramem, poinformował w środę Biuro Prasowe Energii, czyli tego najważniejszego inwestora, jeśli chodzi o elektrownię w Ostrołęce. Jak jest z Ostrołęką? Dzisiaj tego nie wiemy, bo rzeczywiście docierają różne informacje na temat tego, czy ta budowa będzie kontynuowana, czy też nie będzie, czy ma wystarczające finansowanie na to, żeby być dokończona, czy też nie. Myślę, że życie przyniesie odpowiedź na to pytanie, ale gdyby panu prezydent Andrzej Duda zadał pytanie, ile w tym jest manipulacji, w tym wszystkim, co o czym mówimy, w tym całym stwierdzeniu tej młodej dziewczyny, która pływa po świecie katamaranem, czy politycy słyszą niezadowolenie, złość dzieci, tak stwierdziła. Ile w tym jest manipulacja, ile w tym jest prawdy?
Ja, panie redaktorze, i tak przez wiele lat Polska mówiła, reprezentujemy, że tak powiem, zdrowe podejście i rozsądne podejście do polityki klimatycznej. Tym tematem trzeba się zajmować, ale musi odbywać się to w sposób rozsądny i rzeczowy i uczciwy. Między innymi bardzo Unia Europejska na przykład za bardzo nie chce zająć się sprawami związanymi z pochłanianiem CO2 przez lasy. Ale przechodząc do tego, co pan mówił o pewnych manipulacjach, proszę zauważyć, że na gruncie naukowym dzisiaj w Europie, na świecie ścierają się dwie koncepcje mówiące o tym, że część naukowców twierdzi, że człowiek ma wpływ na zmiany klimatu i te zmiany klimatu następują wskutek antropogenicznej emisji gazów cieplarnianych i to jest grupa głośniejsza, ale jest też już grupa, która jest mniej widoczna, ale też udowadnia swoje tezy, mówiąc o tym, że człowiek nie ma wpływu na zmiany klimatu. Natomiast dzisiaj jest tak, że w całym otoczeniu formalno-prawnym, zarówno na poziomie światowym, jak i na poziomie szczególnie europejskim, dzisiaj mamy i musimy przeciwdziałać zmianom klimatycznym. Tylko pytanie, jak to robić, ponieważ powinniśmy realizować to w ten sposób, ażeby nie było uszczerbku dla polskiej, naszej, rozwijającej się gospodarki, a także, żeby nie było uszczerbku do konkurencyjności gospodarki europejskiej. No przecież Polska jest członkiem Unii Europejskiej i chodzi też o to, żeby na przykład przemysły, jak przemysł stalowy, nie uciekały z Europy, nie tylko z Polski.
Ale czy to nie jest tak samo, jakbyśmy stwierdzili, człowiek i my powinniśmy przeciwdziałać trzęsieniu ziemi, dlatego że przecież trzęsienie ziemi jest niebezpieczne i tak samo jest z klimatem. Czy nie jest to taka duma i zrozumiałość człowieka przypadkiem za tym twierdzeniem nie idzie?
Ale człowiek tak do końca, panie redaktorze, no nie ma wpływu na siły natury, które występują. Może to porównanie jest takie zbyt jaskrawe, które pan przedstawił, ale człowiek pomimo rozwoju cywilizacji, swojej wielkości, ambicji, no to jednak jest oczywiście podmiotem w środowisku. To trzeba powiedzieć sobie, że to jest jak gdyby podmiot w środowisku, natomiast wobec niektórych katastrof czy czynników przyrody no jest bezradny.
Serce podpowiada mi jeszcze jedno pytanie, mimo że Piotr Wit jest już przy telefonie i za chwilę będzie kronika paryska, ale pytanie o 5G, czy przynajmniej w kancelarii prezydenta, czy przynajmniej pan doktor zajmuje się i próbuje odpowiedzieć na pytanie, jest szkodliwe, czy nie jest szkodliwe promieniowanie, które nam zafunduje 5G?
Trudno mi się odnieść do tego tematu, powiem szczerze, ponieważ ja się bliżej tym tematem nie zajmowałem. Ja wiem, że w kancelarii prezydenta były spotkania na ten temat, natomiast bliżej nie potrafię, panie redaktorze, odpowiedzieć.
To jeszcze jedno pytanie i cytat z pana świętej pamięci profesora Jana Szyszko, który powiedział proste rzeczy, mówi, saćmy lasy i to jest najlepsze wyjście z całej tej sytuacji. Im więcej lasów, tym więcej dwutlenku węgla jest przerabiane na tlen i tym lepiej i tym lepsza jakość naszego życia.
Tak, to jest prawda, dlatego że lasy i gleby są naturalnym zbiornikiem akumulacji dwutlenku węgla, czyli pochłaniania gazów cieplarnianych. Przecież o to nam chodzi, żeby zgodnie z porozumieniem paryskim zmniejszać koncentrację CO2 w atmosferze, a nie na siłę redukować wszystko za przeproszeniem na kominie.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Z pytaniami zostajemy. Szczyt klimatyczny potrwa do 14 grudnia, z tego co...
12-13 może być wydłużony. Często się zdarza, że jeden dzień, półtora dnia następuje przedłużenie.
I może wtedy porozmawiamy o konkluzjach tego szczytu klimatycznego. Dr Paweł Sałek, doradca prezydenta do spraw środowiska i klimatu, był gościem Poranka Wnet, a jeżeli państwo chcą przeczytać, co pan dr Paweł Sałek powiedział podczas uroczystości pogrzebowych profesora Jana Szyszko, to proszę zajrzeć do Kuriera Wnet, listopadowego Kuriera Wnet. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję uprzejmie, miłego dnia.
Na zegarze godzina 7:48.